Sędzia Jarosław Dudzicz, prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie, członek Krajowej Rady Sądownictwa, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przy mikrofonie Marcin Sasin. Jakie przesłanki muszą zaistnieć, żeby sąd oddalił apelację prokuratury?
To jest wszystko kwestia oceny. To znaczy nie ma czegoś takiego, bo rozumiem, że rozmawiamy o apelacjach w sprawach karnych, prawda?
Tak.
Jak oddalenie apelacji, tylko jest albo utrzymanie wyroku w mocy, albo uchylenie tego wyroku, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, bądź też jego zmiana.
Sąd rejonowy w Gorzowie w marcu uniewinnił obecnego prezydenta Gorzowa z zarzutu działania na szkodę gminy Deszcz. No właściwie na zarzutach prokuratury nie zostawił suchej nitki, twierdząc, że było zupełnie odwrotnie. Mhm. Prokuratura postanowiła się odwołać i walczyć dalej. To są statystyki. O co tu chodzi?
No jest to ponowne rozpoznanie sprawy w drugiej instancji. No temu też służy jakby droga odwoławcza, bo trzeba przypomnieć, że nie tylko prokuratura ma prawo odwołać się od wyroku, no dla prokuratury w tym wypadku niekorzystnego, jeżeli to jest wyrok uniewinniający, bo to znaczy, że prokuratura no przegrała tą sprawę. Dlatego też, no moim zdaniem, korzysta ze swojego prawa i odwołuje się. Jaki będzie wynik, oczywiście my tutaj nie możemy przesądzić.
Zdaniem śledczych sąd wadliwie ocenił zeznania świadków i dokumentację.
No, jest to zarzut, prawda? Tak twierdzi prokuratura. W instancji odwoławczej będzie to przedmiotem badania przez sąd odwoławczy. No i zobaczymy, jak będzie.
Jak pan patrzy na te zmiany, które zaszły w ostatnich miesiącach w wymiarze sprawiedliwości?
O jakich zmianach mówimy, panie redaktorze, bo jest bardzo dużo tych zmian.
Pytam o ogólny osąd. O to, o co cały czas, zdaje się, w Polsce toczy się dyskusja.
Jeżeli tak,
od Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Najwyższy, no niestety, Krajową Radę Sądownictwa.
No niestety nie mamy chyba tyle czasu, żeby to dokładnie wyjaśnić, a przede wszystkim przedstawić to w jakiś taki sposób racjonalny nieprawnikom, prawda? Ja to traktuję jako kolejne etapy reformy wymiaru sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości rzeczywiście w Polsce tych reform potrzebuje. To, co było, no jednak nie funkcjonowało zbyt dobrze i to często też ze szkodą dla obywateli. Dlatego są to kolejne etapy reformy. Ja mam nadzieję, że nie ostatnie.
Czyli? To znaczy, czyli co powinno się jeszcze wydarzyć?
Moim zdaniem, ale to jest tylko moja osobista opinia, także proszę tego nie wiązać ani ze sprawowaną przeze mnie funkcją prezesa Sądu Okręgowego, czy członka Krajowej Rady Sądownictwa. Ja uważam osobiście, że powinno jeszcze dojść do spłaszczenia struktury sądów i do wprowadzenia tak zwanego jednolitego statusu sędziego sądu powszechnego.
A jako osoba niezwiązana ze środowiskiem oczywiście, jako dziennikarz zapytam wprost. Czy w Polsce w związku z reformą sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości złamano konstytucję?
Ja uważam, że nie, bo jeżeli są takie twierdzenia, że złamano konstytucję, to należałoby jakby wskazać, które przepisy konstytucji zostały złamane i w jaki sposób.
To dlaczego duża część środowiska twierdzi, że złamano konstytucję?
Być może wynika to z tego, że w Polsce w tej chwili toczy się o to spór, ale to jest spór prawny, panie redaktorze, i spór o, tak na dobrą sprawę, wykładnię przepisów konstytucji. Mhm. Że chociażby chodzi o wybór czy powołanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa, prawda? Przy czym należy zauważyć, że to jest tylko część składu Krajowej Rady Sądownictwa, tych 15 sędziów. Są takie prezentowane głosy, że ten wybór był niezgodny z konstytucją, dlatego że nie ma tam sędziów sądów apelacyjnych, prawda, sądów okręgowych, chociaż sądów okręgowych jest, że jest jakby nadreprezentacja sędziów sądów rejonowych. To jest prawda. Jest ta nadreprezentacja, natomiast pytanie jest takie, czy konstytucja nakazuje, aby wszystkie te sądy były w cudzysłowie reprezentowane w Krajowej Radzie Sądownictwa, czy jedynie stwarza możliwość i mówi o tym, z jakiego kręgu osób wybierany, z jakiego kręgu osób powinny się wywodzić sędziowie.
I kto powinien ich wybierać?
Bo, znaczy to, kto powinien ich wybierać, to jest jakby odrębna kwestia. Może jeszcze zanim do tej drugiej kwestii przejdziemy, to dokończmy tą pierwszą. Ja uważam i część prawników w Polsce też tak uważa, że wybieramy spośród sędziów tego typu sądów. I taka możliwość była. Można było wybrać. Kwestią odrębną jest to, że no niestety nie było kandydatów. A nie było kandydatów z uwagi na to, że sędziowie ci się nie zgłosili, nie zabiegali
o głosy. Ze względu na atmosferę wokół całej tej wszystkich
Tak, mi się wydaje i częściowo też ze względu na wezwania do bojkotu wyborów tych krajowych.
To do kogo powinny być kierowane pretensje? Do rządzących, że dopuścili do takiej sytuacji, że taka atmosfera powstała? Czy do środowiska, czy do części środowiska, które się zbuntowało?
Ja Ja uważam, że no właśnie, słowo bunt, panie redaktorze, być może to słowo za mocne, ale wydaje mi się, że część odpowiedzialności powinny wziąć na siebie pewne środowiska, które właśnie wzywały do takiego bojkotu.
Czyli wyborów. Komisja Europejska czepia się bezpodstawnie?
Uważam, że tak. Być może, że nie ma pełnej wiedzy o tym, jak to w Polsce wygląda, jakie są postanowienia konstytucji, jakie są poglądy prezentowane. Nie wiem, to trzeba byłoby jakby Komisję Europejską zapytać o to.
Zmiany upolityczniły wymiar sprawiedliwości?
Nie. Wprost przeciwnie. Uważam, że nie ma żadnego upolitycznienia i nie było, panie redaktorze. I to jest jakby chyba w mojej ocenie kolejny mit, czy kolejny taki stereotyp negatywny. Ja. Bo w czym widzielibyśmy to upolitycznienie?
To ja zacytuję panią sędzię Olimpię Barańską-Małuszek, prezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Sędziów Justitia. Cytuję. Wszystkie zmiany jednoznacznie zmierzają do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, a wcale nie do poprawy systemu oraz jakości orzekania. Tu nie ma żadnej korzyści dla zwykłych ludzi.
A w czym to upolitycznienie jest widoczne?
Być może między innymi w tym, że to nie sędziowie do takich, do na przykład Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sędziów, a tutaj...
Otóż to, panie redaktorze, właśnie sędziowie wprost przeciwnie. Właśnie, żeby być wybranym do Krajowej Rady Sądownictwa,
ta lista nie została upubliczniona.
Trzeba było zebrać podpisy poparcia od sędziów. Czyli to był pierwszy warunek do tego, żeby można było dalej taką kandydaturę procedować, prawda?
Chodziło pewnie też o zmiany w Trybunale, które już za nami Trybunale Konstytucyjnym.
No tak, ale tu mamy jakby tylko samo twierdzenie, że mamy upolitycznienie sądów i właściwie nie wiemy dlaczego. No ja nie wiem dlaczego. Czym by się takie upolitycznienie przejawiało? Czy mamy wyroki na polityczne żądanie, orzeczenia na polityczne żądanie? Nie mamy czegoś takiego. Czy ktoś w Polsce nakazuje sędziom wydawanie orzeczeń o określonej treści? Nie spotkałem się z czymś takim. Jeżeli by coś takiego się pojawiło, to oczywiście należałoby to zgłosić do Krajowej Rady Sądownictwa właśnie, po to, żeby Krajowa Rada Sądownictwa mogła zbadać i zareagować na taki przypadek, bo to by było ewidentne naruszenie niezawisłości sędziów.
To co pan myślał, patrząc na protesty chociażby przed sądem w Gorzowie? Co powiedział pan by tym osobom, które przychodziły pod sąd i swego czasu protestowały?
Każdy obywatel ma prawo do protestu, każdy obywatel ma prawo do niezadowolenia. Ja to szanuję i, że tak powiem, tutaj trudno polemizować z tym, że ktoś ma inny pogląd niż ja. Natomiast co można byłoby powiedzieć tym obywatelom? To, żeby może postarali się albo zrozumieć, albo zdobyli pełną wiedzę na temat tego, co się dzieje. Bo być może, panie redaktorze, być może mówię, zostali zmanipulowani.
Pana poprzednika, sędziego Romana Makowskiego, odwołano faksem.
Tak.
Sporo osób zdziwiło, oburzyło ten sposób odwołania, a pana?
Ja to rozumiem. Rozumiem i ubolewam nad tym i zresztą sędziemu Makowskiemu też to powiedziałem.
Przychodząc do sądu w Gorzowie na funkcję prezesa, miał pan świadomość, że przez część środowiska będzie pan postrzegany jako przedstawiciel tej nowej władzy?
Być może, że tak, ale natomiast ja się żadnym przedstawicielem nowej władzy nie czuję. Ja jestem sędzią po prostu, który sprawuje teraz funkcję, czasową zresztą, funkcję prezesa sądu.
I jeśli chodzi o prezesowanie w Gorzowskim Sądzie, to jakie pan ma plany i pomysł na funkcjonowanie sądu? Bo to też jest bardzo ważne z punktu widzenia obywatela.
No właśnie, chodzi o przede wszystkim o poprawę jakości pracy, ale też i o poprawę warunków pracy, nie tylko dla sędziów, ale i dla pracowników. W tej chwili na przykład zarządziłem jakby taki wewnętrzny audyt czy kontrolę, jeżeli chodzi o obciążenie poszczególnych pracowników w poszczególnych wydziałach sądów, czy to obciążenie jest zgodne z zakresami czynności tych pracowników, czy są pracownicy, którzy są jakby niedociążeni, czy są tacy, którzy są przeciążeni. Chodzi o to, żeby wyrównać jakby obciążenie pracą wszystkich pracowników, ale także i sędziów, bo tutaj też mogą być pewne dysproporcje. Badamy to w tej chwili i będziemy podejmować, no, wspólnie z panem dyrektorem, bo to jest też kwestia administracji, decyzje w tym zakresie.
A w pana opinii sąd okręgowy w Gorzowie funkcjonuje jak?
Funkcjonuje dobrze, ale mógłby funkcjonować lepiej.
Czy w Polsce mamy do czynienia z nagonką na sędziów i środowisko sędziowskie?
Na niektórych niewątpliwie tak.
Słusznie czy nie?
To znaczy, musimy zdefiniować sobie, co to jest nagonka, bo ja uważam, że nagonką jest chociażby to, że niektórzy sędziowie są poddawani ostracyzmowi środowiskowemu, są wyrzucani z pewnych stowarzyszeń tylko dlatego, że godzą się na przyjmowanie czy to nowych funkcji, czy uczestniczą w gremiach powołanych na podstawie nowych przepisów, jak chociażby w Krajowej Radzie Sądownictwa. I w tym zakresie, tak, jest to pewnego rodzaju nagonka, tylko to jest nagonka chyba nie ta, o którą pan pytał, panie redaktorze.
Nie, pytałem też o tą nagonkę.
Jeżeli chodzi o inną nagonkę...
Medialną na przykład, z którą mieliśmy ostatnio też do czynienia. Czy to była nagonka, czy po prostu pokazywanie przykładów?
Ja bym spojrzał na to jako na dyskusję o wymiarze sprawiedliwości, bo panie redaktorze, my jako sędziowie jesteśmy cały czas na świeczniku. I już chociażby ta zasada transparentności wymaga tego, że musimy być skonfrontowani także z ocenami, które nam się nie podobają, z negatywnymi, niesprawiedliwymi ocenami, które nam się nie muszą podobać, prawda? Mogą być też i niesłuszne. No ale taki jest zawód sędziego, prawda? I sędzia się jakby z tym musi też zmierzyć, bo my nie jesteśmy jakby związkiem zawodowym, nie jesteśmy korporacją, nie chcę, żeby sędziowie byli korporacją, żeby byli tak zwaną nadzwyczajną kastą. Kastowość zakłada nierówność wobec prawa, nierówność wobec innych obywateli, czyli podporządkowanie obywateli jakby niższej warstwie, kaście wyższej, prawda? Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, więc z takimi myśleniami, z takim myśleniem, z takimi praktykami po prostu trzeba skończyć, a jakby ta krytyka, jaka na nas spada, należy na to spojrzeć jakby pozytywnie. To nam powinno pomóc spojrzeć niejako w lustrze, jacy jesteśmy, bo być może, że nie jesteśmy aż tak doskonali, jak nam się wydaje.
Czyli kwestia postępowania dyscyplinarnego pan jest za?
No kwestia, tutaj się zmienia, panie redaktorze, o tyle, że będą to, zresztą uważam, że zmiany też idą w dobrym kierunku, bo proszę zauważyć, do tej pory sądem dyscyplinarnym pierwszej instancji to był sąd apelacyjny. Teraz będzie sąd dyscyplinarny przy sądzie apelacyjnym, ale w skład tego sądu będą wchodzili sędziowie nie tylko apelacyjni, ale sędziowie z sądów okręgowych, z sądów rejonowych także. To jest dla mnie też, no już nie chcę nadużywać tego określenia dobra zmiana, ale tak, to jest dobra zmiana.
Nim przejdę do KRS-u, chciałem jeszcze zapytać o skargę nadzwyczajną, z czym Komisja Europejska ma ogromny problem. Czy ta skarga jest potrzebna w naszym systemie?
Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować, panie redaktorze. Ja myślę, że tutaj jakby powinniśmy spojrzeć na to z takich dwóch kwestii. Prawa i sprawiedliwości. Przy czym oczywiście tutaj nie wiąże tego z daną partią. Może być prawo, które jest prawem niesprawiedliwym, prawda? I przykładem takiego niesprawiedliwego prawa to chyba chociaż były ustawy norymberskie w III Rzeszy. No było to obowiązujące prawo, ale sprawiedliwe na pewno nie. I z tego punktu widzenia, wydaje mi się, należałoby spojrzeć na te orzeczenia, z których obywatele nie są zadowoleni. Bo często jest tak, że obywatel wychodzi z sądu właśnie z poczuciem niesprawiedliwości. I tutaj jakby trzeba też nad tym pracować, żeby, już pomijam poczucie krzywdy, bo to jest jeszcze dalej jakby dalsza konsekwencja. Natomiast jeżeli wychodzi z poczuciem niesprawiedliwości, no to należy się zastanowić nad tym, gdzie był błąd. Czy błąd był w tym, że sędzia popełnił błąd i źle zastosował prawo, czy błąd był w tym, że sąd nie potrafił w sposób właściwy wyjaśnić obywatelowi, dlaczego podjął takie, a nie inne rozstrzygnięcie. I z tego punktu widzenia ja bym spojrzał na tą skargę nadzwyczajną właśnie z poczucia takiego jakby sprawiedliwości danego orzeczenia i być może właśnie na to w ten sposób będą też sądy spoglądać, ta izba do spraw skarg nadzwyczajnych w Sądzie Najwyższym.
I jakie wrażenia po inauguracyjnym posiedzeniu KRS-u?
No bardzo dobre, z tym, że nie wiem, czy pan wie, ale już było
tak, wiem.
Zwykłe, no, regularne
zwykłe, natomiast tak, zwykłe, regularne, na którym zapadły już pewne, może nie decyzje, ale wiemy już o pewnych planach, jakie to będą na najbliższe najbliższy okres?
No, w tej chwili duże zadanie przed nami to są decyzje w sprawach indywidualnych sędziów, to znaczy sędziowie, którzy chcą przejść w stan spoczynku ze względów zdrowotnych. No i oczywiście procedura nominacyjna nowych sędziów, bo tego będzie najwięcej, prawda?
Pojawiło się gdzieś w dyskusji na ten temat pytanie, czy sędziowie będą mieli dyscyplinarki za wyroki?
To znaczy, panie redaktorze, żeby już tak jakby uściślić, i sędziowie mieli wcześniej dyscyplinarki za wyroki. I to jeszcze przed 2015 roku, to się nazywało tak zwane, było to określane jako tak zwany eksces orzeczniczy. Niestety zdarzały się takie przypadki. Ja osobiście uważam, że sędzia w ogóle nie powinien ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej stricte za wydany wyrok, chyba że to jest wydany wyrok z oczywistym, rażącym naruszeniem prawa. Takim oczywistym, rażącym, czyli widocznym na pierwszy rzut oka. To tak. Natomiast tylko dlatego, że wydał niekorzystny wyrok w takiej czy innej sprawie, to oczywiście nie, no bo to by godziło w tą podstawową zasadę niezawisłości sędziowskiej. Tak na marginesie, panie redaktorze, jak już o tym rozmawiamy, to należałoby też spojrzeć na ten problem, jak to jest uregulowane w innych krajach, na przykład w Niemczech. W Niemczech mamy odrębny paragraf w kodeksie karnym niemieckim, który właśnie tak w tłumaczeniu na język polski to się nazywa naginanie prawa. I za to sędzia w Niemczech ponosi odpowiedzialność, ale nie dyscyplinarną, tylko karną. I to sędzia, który jeszcze na dodatek nie korzysta z immunitetu. Także zważmy też na to. Natomiast co do zasady, to tu jest rzeczywiście problem duży, którym się powinna zająć Krajowa Rada Sądownictwa, bo należy wytyczyć ścisłe granice. Żeby nie było tutaj jakby pewnej dowolności, prawda? Każdy niekorzystny wyrok nie powinien nieść za sobą odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego, bo doprowadzimy do tego, że sędzia będzie się bał wydawać orzeczeń zgodnych z ustawą i własnym sumieniem, a to jest istota.
Niestety czas nie jest z gumy, czas nam się skończył, a można byłoby jeszcze porozmawiać.
Polecam się na przyszłość w takim razie, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Sędzia Jarosław Dudzicz, prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie, członek Krajowej Rady Sądownictwa.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa.